Dziękuję bardzo. No cóż, na wstępie wypada mi podzielić się taką refleksją, że stawiliście mnie, bracia z Katowic, pomiędzy dwóch zacnych braci, pomiędzy brata Adama i drugiego brata, który będzie mówił po mnie, brata Janusza. Czuję się w tym gronie bardzo niezręcznie, ponieważ kim ja jestem wśród takich tęgich umysłów? No ale skoro wyznaczyliście mi takie zadanie, ja je z chęcią przyjąłem, będę się starał, aby sprostać temu zadaniu, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że jestem niedoskonały i tak jak brat Mirek powiedział w modlitwie mocą Ducha Świętego, mam nadzieję, że będę w stanie przekazać wam te myśli, które sobie zaplanowałem do przekazania. Wykład nasz zatytułowałem jakby w ślad za pewnym artykułem, który mamy dostępny w reprintach autorstwa brata Russella, a tytuł nosi Enoch, Eliasz i wyrok. Enoch, Eliasz i wyrok. Chciałbym, abyśmy rozpoczęli, cytując apostoła Pawła, list do Rzymian, 5 rozdział, a werset 12. List do Rzymian, 5 rozdział, a werset 12. To jest bardzo znany werset, który na pewno brzmi w naszych uszach. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak na wszystkich ludzi przyszła, śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Dlaczego więc tak wielu chrześcijan uważa, że zarówno przedpotopowy Enoch, jak i starożytny prorok Eliasz uniknęli śmierci? Mówi się, że obaj poszli lub zostali zabrani do nieba. W świetle tych słów, które przeczytaliśmy, cytatu z apostoła Pawła, usprawiedliwiona zdaje się być też inna postawa całkiem sporej grupy innych chrześcijan, którzy twierdzą dokładnie coś przeciwnego. Twierdzą, że zarówno Enoch, jak i Eliasz umarli. Ich życie jako ludzi dobiegło końca. Dlaczego? No bo mówią, apostoł mówi, na wszystkich ludzi śmierć przyszła. Moglibyśmy więc powiedzieć, że w nurcie chrześcijaństwa są dwie takie duże grupy i dwie różne koncepcje, które wzajemnie jakby się wykluczają. Która z nich jest słuszna? A może żadna z nich nie jest prawdziwa? Brat Adam opowiadał nam o pewnych zdarzeniach, o pewnych postaciach, które mamy zapisane na kartach Starego Testamentu. No a my jakby też sięgamy do Starego Testamentu. I gdy myślimy o Enochu, musimy powiedzieć, że jest bardzo mało informacji na jego temat. Enoch wymieniony jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale, w wersetach od 18 do 24 i teraz sobie je przeczytamy. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 5 rozdział, wersety od 18 do 24. Jered żył 162 lata i zrodził Henocha. Po zrodzeniu Henocha żył Jered 800 lat i zrodził synów i córki. Jered przeżył 962 lata i umarł. Henoch żył 65 lat i zrodził Matuszelacha. Po zrodzeniu Matuszelacha chodził Enoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem go nie było, gdyż go zabrał Bóg. Henoch jest w tym piątym rozdziale wymieniony wśród innych potomków Adama z linii Seta. Tam są wymienieni wszyscy od Adama aż do Noego, aż do jego synów. Enoch był siódmym z kolei pokoleniem po Adamie. Każdy, kto czyta ten fragment Biblii, zauważy pewną różnicę pomiędzy Enochem a pozostałymi, którzy tutaj w tym rozdziale są wymienieni. Dlaczego właśnie Enoch jest taki szczególny i zasługuje na naszą uwagę? O każdym z tych ludzi wymienionych, zarówno przodków Enocha, jak i jego potomków, mamy napisane, w jakim wieku każdy z nich doczekał się potomstwa i w jakim wieku umarł. Czytaliśmy, że Enoch przeżył 365 lat. I co się zdarzyło? Chodził z Bogiem, a potem go nie było, gdyż zabrał go Bóg. To jest chyba oczywiste, że jest tu zasadnicza różnica. O każdym jest przecież napisane. Przeżył lat 930 Adam, 912 Set, 905 Enosz i tak dalej, i tak dalej. I każda taka część wypowiedzi kończy się stwierdzeniem i umarł. Co więc spotkało Enocha? Druga postać, nad którą dzisiaj się pochylimy, to Eliasz. To również ciekawa postać. To prorok Boży. I chociaż w Biblii wymienionych mamy wielu proroków Boga, to Eliasz zdaje się być szczególny wśród nich. Tak jak Enoch jest szczególny wśród swojej rodziny. Spotkało go coś, co pod znakiem zapytania stawia koniec jego życia. Nasi bracia katolicy chętnie posługują się takim terminem wniebowzięcie. Jedno z największych świąt celebrowanych w Kościele katolickim nazywa się Święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. Według nich Maria była tą najważniejszą osobą spośród ludzi zabraną do nieba. Choć, jak sami przyznają, ona nie była wcale pierwsza. Według nich drogę do nieba utorowali jej właśnie Enoch i Eliasz. Maria była trzecia z kolei. I o ile w przypadku Enocha mamy powiedziane tyle, że został zabrany przez Boga, w domyśle tych, którzy mówią o wniebowstąpieniu, że został zabrany z myślą, że do nieba i że nie oglądał śmierci, to w przypadku Eliasza czytamy o tym, że Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Różne przekłady różnie mówią, w wichrze, w trąbie. O tym mamy napisane w drugiej Księdze Królewskiej, w drugim rozdziale i w 11 wersecie. Przeczytajmy sobie druga Księga Królewska. Drugi rozdział i 11 werset. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Przypominamy sobie o tym, jak Piotr, Jakub i Jan widzieli proroka Eliasza w towarzystwie Mojżesza i tych dwóch zacnych mężów rozmawiało z naszym Panem, przemienionym naszym Panem. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, w wersetach od 1 do 4. Przeczytajmy sobie Ewangelię Mateusza, 17 rozdział, wersety od 1 do 4. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję to 3 namioty. Dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Jaką reakcję widzimy tutaj u Piotra? Panie, rozbiję 3 namioty. Jeden będzie dla ciebie, jeden dla proroka Eliasza, jeden dla Mojżesza. Dla niego było to takie oczywiste, że widzi faktycznie Eliasza i że widzi faktycznie Mojżesza. Pewnie i dla tych dwóch pozostałych również mogło się wydawać, czy byli przekonani o tym, że widzieli tych zacnych mężów. Było to takie realne. Moglibyśmy zastanawiać się i domyślać się nad tym, tego, jak to się stało, że Mojżesz i Eliasz znaleźli się na górze oraz jak to możliwe, że skoro ich nie znali osobiście, to rozpoznali w tych dwóch postaciach i Mojżesza, i Eliasza. Ktoś mógłby też powiedzieć, że skoro widzieli te dwie postacie, skoro te dwie postacie faktycznie rozmawiały z Panem przemienionym, to znaczyłoby to również, że i Mojżesz wstąpił do nieba. Więc zabranie Eliasza i Enocha już nie jest czymś takim bardzo niespotykanym. Jednak sam Pan wyjaśnia tę sytuację w wersecie 9. I przeczytajmy go. A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus mówiąc: nikomu nie mówcie o tym, i co teraz mówi? Widzeniu. Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. Nie mówi: nikomu nie mówcie o tym spotkaniu z Eliaszem i z Mojżeszem. Mówi: nikomu nie mówcie o tym widzeniu. Trudno to dokładnie opisać, ale mogło być też tak, że to całe zajście wydarzyło się w umysłach uczni. Na zasadzie moglibyśmy powiedzieć takiej wewnętrznej wizualizacji. Ale pewnym jest to, że nie mieli faktycznie bezpośredniego kontaktu z patriarchami, z tymi pierwszymi ojcami. Nikt więc z chrześcijan na podstawie tego zdarzenia nie wnosi, że jest to dowód na przeniesienie Eliasza do nieba. Zdawać by się mogło, że mamy w takim razie do czynienia z wnikliwymi badaczami Biblii, którzy potrafią zrozumieć jej przekaz i oddzielić to, co jest rzeczywiste, od tego, co wydaje się być rzeczywiste. Jednak druga grupa chrześcijan, o której wspomniałem na początku, słusznie wskazuje na werset z Ewangelii Jana 3:13. Ten werset mówi: a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jak pogodzić to z przytoczonym fragmentem z drugiej Księgi Królewskiej, z drugiego rozdziału? Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Skoro Ewangelia Jana jasno mówi, że nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba. My często w mowie potocznej używamy takiego słowa jak niebo, myśląc o przestrzeni, która jakby jest nad naszymi głowami. Czy mówiąc o chmurach na niebie, myślimy o stanie niebiańskim i o miejscu, gdzie przebywają istoty duchowe? Niebo to inaczej moglibyśmy powiedzieć firmament. wszyscy znamy zapewne widok, piękny widok nocnego nieba. W przypadku tego wersetu wstąpienie do nieba związane z Eliaszem może znaczyć unoszenie się w powietrzu, jak ptaki, które fruwają na niebie. I chciałbym, abyśmy przeczytali sobie również w tym miejscu fragment z Księgi Objawienia, 19 rozdział i 17 werset. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba. Dla nas to oczywiste jest, że ptaki fruwają po niebie. Biblia Nowego Świata, którą posługują się ci z drugiej grupy chrześcijan, którzy twierdzą, że zarówno Enoch, jak i Eliasz umarli, poszli do Szeol, oddaje ten fragment z drugiej Księgi Królewskiej tak. A Eliasz zaczął unosić się w wichrze do nieba. Brat Russell w komentarzach mówi do nieba, czyli na powietrze, w górę. Komentując ten, w ten sposób to, co stało się z prorokiem Eliaszem, zgadzamy się z tymi chrześcijanami, którzy mówią, że ten fragment wcale nie mówi o tym, że Eliasz został zabrany do nieba, gdzie przebywa Bóg i inne duchowe istoty, ale że został uniesiony do góry i zabrany gdzieś na jakieś inne miejsce, gdzieś na ziemi. Uczniowie proroccy z Jerycha, gdy zobaczyli samotnie idącego Elizeusza, mówią w wersecie 16. I rzekli do niego, oto jest pośród twoich sług 50 dzielnych mężów. Niech więc idą i szukają twojego Pana. Może uniósł go duch Pana i rzucił go na jedną z gór albo w jedną z dolin. Lecz on odpowiedział, nie posyłajcie. I w kolejnym wersecie czytamy, że oni jednak poszli go szukać, ale nie znaleźli. Możemy powiedzieć, że gdyby oni rozumieli, że Bóg zabrał Eliasza do nieba, do istot duchowych, z pewnością nie organizowaliby akcji poszukiwawczej. Zgadzamy się więc z tą drugą grupą chrześcijan, że Eliasz nie wstąpił do nieba tak, jak nie wstąpił tam Enoch. W drugiej Księdze Kronik, w 21 rozdziale, w wersetach od 12 do 15, znajdujemy ciekawy zapis, który ma znaczenie dla nas jako studentów biblijnych właśnie w aspekcie naszego rozważania. I pójdźmy teraz do tego zapisu. Druga Księga Kronik, 21 rozdział, wersety od 12 do 15. Druga Księga Kronik, 21 rozdział, wersety od 12 do 15. Wtedy przyszło do niego pismo od proroka Eliasza tej treści. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca, dlatego że nie chodziłeś drogami Jehoszafata, swego ojca i drogami Asy, króla judzkiego, lecz poszedłeś drogą królów izraelskich i przywiodłeś do cudzołóstwa Judem i mieszkańców Jeruzalemu, jak przywodzi do cudzołóstwa ród Achaba oraz pomordowałeś swoich braci i rodzinę swojego ojca, którzy byli lepsi od ciebie, przeto Pan uderzy potężnym ciosem w twój lud, w twych synów, w twoje żony i w twoje mienie. Ten fragment, jak widzimy, mówi o nadejściu pewnego listu od proroka Eliasza do Jehorama z Judy, którego żoną była córka Jezabeli. To jest poselstwo Boga skierowane do króla, w którym Bóg strofuje go za odwrócenie się od pobożnego postępowania jego przodków, jego dziadka i jego ojca. Autorem listu, jak czytaliśmy, był Eliasz. No i co tu jest takiego ciekawego dla nas, że zwracamy uwagę na ten właśnie fragment, na ten właśnie list? Niech odpowiedzią będą słowa brata Johnsona z trzeciego tomu Eliasz i Elizeusz, rozdział Eliasz i Jehoram. I co tam brat Johnson mówi? Przeczytajmy sobie. Dowodzi to zatem, że Eliasz żył jeszcze przez wiele lat po zabraniu go przez trąbę powietrzną, po oddzieleniu go od Elizeusza i że prawdopodobnie napisał ten list na początku drugiej połowy panowania Jehorama. Czyli patrząc z punktu widzenia chronologicznego na kolejnych królów, list ten został napisany kilka lat po wydarzeniach związanych z przeniesieniem Eliasza. Jaki z tego płynie wniosek? Nie będziemy tutaj w tym momencie odnosili się do antytypu listu i tłumaczenia brata Johnsona, że jest to pewne poselstwo skierowane do reakcyjnej Ameryki. To są bardzo głębokie i bardzo szerokie myśli. Nasza uwaga powinna być jednak skupiona na fakcie, że Eliasz był na ziemi, gdy napisał ten list, co dowodzi, że zapis z drugiej Księgi Królewskiej, to co żeśmy czytali, drugi rozdział, werset 11, nie mówi o zabraniu Eliasza do nieba, do sfery duchowej, tam gdzie mieszka Bóg i inne istoty duchowe. Nie wiemy też nic na temat grobu Eliasza, co nie znaczy oczywiście, że ten nie umarł. Być może Pan specjalnie tak pokierował, by tak jak w przypadku Mojżesza, jego grób nie został odnaleziony. Wróćmy jeszcze raz do tezy drugiej grupy chrześcijan, o tym, że Enoch i Eliasz nie zostali zabrani do nieba. Tutaj jesteśmy oczywiście z nimi zgodni. Ale ci sami chrześcijanie twierdzą dalej, że tych dwóch mężów, mimo tego, że nie zostali zabrani do nieba, to oni obaj umarli, jako ludzie poszli do Szeolu. A czy w tym możemy być z nimi zgodni? Co oni mówią o Enochu? Czasy, w których żył Enoch, były dla niego niesprzyjające. Oni mówią o tym, że wskazują, iż wielu znawców języka hebrajskiego, werset z pierwszej Księgi Mojżeszowej 4,26, ci znawcy twierdzą, że właściwie powinien być przetłumaczony, zaczęto bluźnierczo wzywać imienia Boga. Tam mamy inaczej, jakby w naszych Bibliach podane, że wzywano imienia Boga, ale jakby w znaczeniu takim pozytywnym. Natomiast ci bracia mówią, że chodzi tam o takie negatywne, bluźniercze wzywanie Boga. Chociaż trzeba powiedzieć, że Biblia Nowego Świata, którą się posługują, mówi tak jak inne przykłady u nich, zaczęli wzywać imienia Jehowy. Tutaj też nie ma tego takiego negatywnego jakby wydźwięku. Skoro Enoch potrafił tak otwarcie mówić o karze za bezbożne postępowanie, to prawdopodobnie ściągnął na siebie gniew otoczenia. I oni mówią, że Bóg go zabrał w tym sensie, że pozwolił, aby ten prorok zniknął ze sceny, umierając gdzieś na uboczu spokojną śmiercią. I to w wieku 365 lat. I dodają jeszcze, że być może było to podczas jakiejś wizji panowania Chrystusa, co według nich mogło być tym przeniesieniem. Został jakby przeniesiony, mając wizję w swoim umyśle i w takim stanie umarł. Według nich, pomimo że Enoch żył znacznie krócej niż wszyscy inni, bo czytaliśmy 930, 913 i tak dalej, w przypadku Enocha 365 lat, czyli żył znacznie krócej. Ale jednak mówią, że on nie zginął jakąś gwałtowną śmiercią, na przykład z rąk swoich prześladowców. Nie ma też wzmianki o tym, że w jakiś sposób chorował, co spowodowało, że żył krócej niż inni. nie doświadczył w związku z tym, według nich, jakiejś ciężkiej agonii. Czyli mówią, w ten sposób nie oglądał śmierci. W tym sensie, że nie zdawał sobie sprawy z tego, z czym się wiąże umieranie i czym jest śmierć. Nie zdawał sobie sprawy z faktu tego, że umiera. Czy zgadzamy się z takim wytłumaczeniem zabrania Enocha? Zwróćmy jeszcze raz uwagę na nasz tekst wyjściowy z listu do Rzymian. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Na podstawie tego wersetu oświadczamy, że zarówno Enoch, jak i Eliasz wcale nie uniknęli wyroku śmierci. I o ile w przypadku Eliasza, podobnie do wielu naszych braci z drugiej grupy chrześcijan, uważamy, że Eliasz umarł, a jego porwanie w wichrze nie miało nic wspólnego z niebowstąpieniem, to co do Enocha nie zgadzamy się ani z pierwszą grupą chrześcijan, którzy mówią, że został zabrany do nieba, ani z tymi drugimi, którzy mówią, że umarł. W przypadku Enocha kluczem do zrozumienia właściwej interpretacji zapisu z pierwszej księgi Mojżeszowej, 5 rozdziału, jest zrozumienie różnicy pomiędzy wydaniem wyroku a jego egzekucją. Enoch nie uniknął wyroku śmierci, ale egzekucja wyroku została odłożona, a jego życie w wyniku tego było przedłużone. Ojciec Adam żył prawie 1000 lat. Czytaliśmy o tym od wydania wyroku. Nie mógł żyć dłużej, więcej niż ponad 1000 lat, ponieważ wyrok brzmiał: dnia, którego jeść będziesz, z niego śmiercią umrzesz. Oczywiście znamy pewną zasadę zawartą na kartach Pisma Świętego, o czym mówi apostoł Piotr, w drugim liście Piotra, 3 rozdział, 8 werset. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi waszej uwadze. To jest również dla nas uwaga, że u Pana jeden dzień jest jako 1000 lat, a 1000 lat jako jeden dzień. Śmierć Adama musiała nastąpić w ciągu jednego dnia. Dnia, którego zgrzeszysz, śmiercią umrzesz. Czyli musiało to nastąpić, biorąc pod uwagę to, co mówi apostoł Piotr, przed zakończeniem 1000 lat. W następstwie grzechu Adama również Enoch znalazł się pod przekleństwem jako grzeszny człowiek, bo w takim stanie na pewno był, choć stopień jego degradacji musiał być bardzo znikomy, skoro mamy zapisane, że chodził w towarzystwie Pana Boga i został zabrany przez Pana Boga jak nikt inny. Jednak wyrok nałożony na Enocha nie zakreślał czasu jego egzekucji, jak to miało miejsce w przypadku Adama. Moment wykonania kary nie został ściśle wyznaczony. Możemy powiedzieć, że w ten sposób Enoch mógł żyć bardzo długo, 1000 lat, posiadając wyrok, jednak nie umierając. W jego przypadku jest oczywistym, że wykonanie tego wyroku zostało odroczone. Jednak nie ma żadnego dowodu na to, że kara została całkowicie anulowana. Enoch jako potomek Adama, członek upadłej ludzkości, niedoskonały, został odkupiony przez śmierć naszego Pana. Na tej podstawie on ma również zapewnioną restytucję do ludzkiej doskonałości. Czas naprawy jeszcze się nie rozpoczął, więc nie możemy wnosić, by kiedykolwiek Enoch był doskonałym człowiekiem. Co więcej, nie możemy powiedzieć, że kiedyś trafił do nieba. Brad Johnson w artykule Prawe oko zaciemnia się odnosi się do błędnej, naszym zdaniem, wspomnianej wcześniej interpretacji zabrania Enocha przez tych, którzy twierdzą, że Enoch umarł, zakończył swoje życie. On mówi w tym artykule, że proces umierania w przypadku Enocha mógł być spowolniony aż do czasu zastosowania zasługi okupu w tysiącleciu, co w żaden sposób nie gwałci Bożej sprawiedliwości. Będą przecież tacy, którzy w tym czasie żywo wejdą w warunki królestwa. Takim będzie również Enoch. Brad Johnson odwołuje się też w swojej polemice do listu apostoła Pawła do Żydów do 11 rozdziału, a wersetu 5. Co tam czytamy? List apostoła Pawła do Żydów, 11 rozdział, werset 5. Przez wiarę zabrany został Enoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Oglądał śmierci. Takie stwierdzenie. On nie oglądał śmierci. Co to znaczy oglądać śmierć, widzieć śmierć? Enoch nie oglądał śmierci. Z pomocą przychodzi nam Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 25 i 26 wiersz. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, wersety 25 i 26. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, i teraz bardzo ważne słowa, które nas interesują, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Drodzy, nie trzeba się tutaj bardzo wysilać umysłowo, by oglądanie śmierci odnieść do jej doświadczenia. Czyli mówiąc wprost, Enoch nie oglądał śmierci, to znaczy nie umarł, chociaż pewnie widział, jak umierają inni. W tym świetle wyrażenie, że go nie znaleziono, oczywiście nie może oznaczać, że umarł, ale w połączeniu z dalszą częścią tego wersetu, gdyż go zabrał Bóg, wskazuje, że został przeniesiony gdzieś na inne miejsce i tam zachowany. Ale ci, którzy bronią nauki o tym, że Enoch umarł, wskazują na werset 13 tego 11 rozdziału listu do Żydów. A tam mamy powiedziane, wszyscy oni, ci, poumierali w wierze. W 11 rozdziale apostoł Paweł mówi o bohaterach wiary. Brat Adam częściowo przytaczał wersety z tego fragmentu. Bohaterzy wiary, począwszy od Abla, poprzez Enocha, Noego i dalej mówi tam o Abrahamie, Izaaku, Jakubie i to, co brat Adam mówi, i o Sarze. Dalej i również o kolejnych. Gdy mówi o tych, którzy poumierali w wierze, odnosi się do tych, którzy oczekiwali spełnienia obietnicy. Czytamy, wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli je i powitali je z dala. Ujrzeli i powitali je z dala. Czyli ten fragment dotyczy Abrahama, Izaaka, Jakuba, Sary. Im były obiecane błogosławieństwa przymierza. Możemy powiedzieć, że nie dotyczy to w takim razie Abla, Enocha i Noego, którym Bóg oczywiście okazywał pewne względy w granicach klątwy, ale nie na podstawie tych obietnic przymierza, bo z nimi takiego przymierza de facto nie zawarł. Prawda jest też taka, że Bóg jednak włączył ich ostatecznie w postanowienia przymierza, jakie zawarł później z Abrahamem. Mając na uwadze ten 11 rozdział, trudno nie odnieść się do ostatnich wersetów 39 i 40, podsumowujący cały wywód apostoła. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobili chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ani ci, którzy bezpośrednio otrzymali tę obietnicę, czyli tak jak powiedzieliśmy, Abraham i pozostali, ani ci, którzy żyli wcześniej, w tym Enoch. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. To jasno pokazuje zależność pomiędzy tymi wspaniałymi ludźmi, bohaterami wiary, a Kościołem, i wprost zaprzecza możliwości, by ktokolwiek z nich mógł otrzymać doskonałe życie przed uwielbieniem Kościoła. Lub co jest jeszcze bardziej absurdalne, że ktoś z nich mógł trafić do nieba. Dalej brat Johnson obala błąd dotyczący przeniesienia Enocha z życia w stan śmierci w trakcie wizji panowania Chrystusa. Zdaje się, że bracia zwolennicy takiej nauki chcą powiedzieć, że Enoch, będąc zachwycony wizją wspaniałej przyszłości, nie zauważył, nie odczuł, że umarł. Według nich to właśnie oznacza, że nie oglądał śmierci. Jednak gdy uważnie przeczytamy świadectwo Judy dotyczące tego, o czym prorokował Enoch, okaże się, że prorocze słowa nie dotyczą błogosławionego spokoju królestwa, ale raczej mówią o sądzie, o karaniu bezbożnych, którzy będą biadać nad swoim losem. Przeczytajmy list Judy, wersety 14 i 15. List Judy, wersety 14 i 15. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Drodzy, czy taka wizja, taki obraz rzeczy może wpłynąć uspokajająco do tego stopnia, że na przykład myśląc o tym, bylibyśmy w stanie w dobrym nastroju spokojnie usnąć? W tym miejscu pojawia się jeszcze jedno pytanie. Skąd Juda wiedział, że Enoch prorokował i to właśnie w ten sposób? Przecież zapis starotestamentowy nic na ten temat nie mówi. Oczywiście nie podważamy wiarygodności treści listu Judy, bo wiemy, że Biblia cała została spisana pod natchnieniem, a skoro ten fragment znajduje się w kanonie Biblii, to świadectwo Judy oczywiście uznajemy i traktujemy jako prawdziwe. W teraźniejszej prawdzie numer 113-114 z roku 1800, przepraszam, tu mam błąd. Coś pomyliłem. W każdym razie brat Johnson w tej teraźniejszej prawdzie pod tytułem Eleazar, żniwa wieku Ewangelii, brat Johnson wspomina, że pastor Russell przedstawiony jest w postaci Eleazara i tam jakby pod swoją opieką ma umywalnię. Umywalnia to jest Biblia, której podstawą jest Stary Testament, a misą Nowy Testament. To oznacza, że Biblia była dana naszemu pastorowi pod opiekę, by zachowywał ją w odpowiednim stanie, by była używana zgodnie z zarządzeniami oraz by dostarczała odpowiednich nauk, czystej wody. Mówi dalej brat Johnson, że są wśród ludu Bożego tacy, którzy chcieliby dodać do kanonu Biblii jeszcze inne księgi, w tym również proroctwo Enocha. Jest coś takiego jak proroctwo Enocha i ono ma jeszcze kilka różnych odmian. Jednak pastor Russell, jako Eleazar, stanowczo odrzucił tę sugestię, co potwierdza, że i my nie możemy uważać tych ksiąg, w tym księgi Enocha, za natchnione. Choć gdyby przeczytać to proroctwo, to można byłoby powiedzieć, że tam jest wiele informacji, które mogą tłumaczyć pewne sytuacje związane z Enochem, ale my tych ksiąg nie bierzemy pod uwagę. Jest jednak werset Pisma Świętego, który rzuca pewne światło na słowa zapisane przez Judę. To jest list do Żydów, 7, werset 8, mówiący o Melchizedeku, o którym złożono świadectwo, i teraz co ważne, że żyje. To znaczy, że nie umarł. Według brata Johnsona, Enoch i Melchizedek, ten, który w wersecie 3 o nim jest napisane, bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia. Czyli Enoch i Melchizedek to ta sama osoba. Zapis starotestamentowy mówi, że Enoch nie oglądał śmierci, a apostoł mówi, apostoł Paweł, o tym, że jest świadectwo, że Melchizedek żyje. Okazuje się, że oprócz faktu, że jeden i drugi według zapisu Biblii żyją, za punkt styczny tych dwóch postaci możemy uznać proroctwo, które przytacza Juda, które nie w formie tekstu, ale w formie symboli jest zawarte w Wielkiej Piramidzie, Bożym Świadku. I teraz chciałbym, abyśmy krótko też odnieśli się do brata Joelego, który w roku 1977 wygłosił temat, w którym wyjaśnia, że jedna z interpretacji sugeruje, że to Enoch zbudował Wielką Piramidę. W jej wymiarach zawarte są różne chronologiczne wyznaczniki wskazujące na wypełniające się proroctwa. Między innymi piramida poprzez swoje wymiary popiera ideę, że Pan podczas swojego drugiego adwentu wraz ze swymi świętymi działa, każąc niepobożnych na świecie, o czym w słowach napisał Juda, mówiąc o prorokowaniu Enocha. Melchizedek według Biblii był królem Salem, a jak podają źródła świeckie, był królem Hyksosów, królów pasterskich. On podbił Egipcjan i to jest zgodne z doniesieniami, z ich źródłami, przy czym zatrudnił Hyksosów do budowy piramidy w Gizie. Możemy hipotetycznie za myślą brata Joelego założyć, że to Enoch czy Melchizedek kierował budową piramidy. Budowla ta jest oczywiście niezwykła. Zawiera w sobie, jak wiemy, wiele informacji naukowych dotyczących zarówno Ziemi, jak i Wszechświata. Ale dla nas najważniejsze są świadectwa, które potwierdzają w piramidzie plan Boga. Informacje, wytyczne co do budowy pochodziły najprawdopodobniej z tego samego źródła, z którego czerpał Mojżesz, budując przybytek. Pewnie i Mojżesz i Enoch, czy Melchizedek, nie znali szczegółów dotyczących znaczenia tego, co wykonywali. Jednak dzisiaj możemy wskazać na podobieństwa tego, co napisał Juda, z tym, co pokazała nam Wielka Piramida. Dostrzegamy w niej, w piramidzie, informacje dotyczące wysokiego powołania, na temat wielkiego ucisku, który rozpoczął się w 14 roku. Są to informacje, których świat zupełnie nie docenia i zupełnie nie rozumie. I możemy jeszcze powiedzieć, że o ile Mojżesz czeka w grobie, to pewnie Enoch jest świadomy tego, co uczynił, jeśli oczywiście ma okazję poznać nasze komentarze. Brat Russell, zapytany o to, gdzie został zabrany Enoch, mówił krótko. Biblia o tym nie mówi, więc ja nie wiem. On również powiedział, nie powinniśmy starać się być mądrzejsi ponad to, co zostało napisane. I my również nie możemy do tego oświadczenia brata Russella wiele dodać. Wierzymy, że Enoch żyje, więc możemy przypuszczać, że był zabrany do miejsca, w którym nie zagrażały mu wody potopu. Przykład Enocha dowodzi, że nie potrzeba być nowym stworzeniem, aby chodzić z Bogiem. Nikt ze starożytnych godnych nie był przecież spłodzonym z ducha, a oni chodzili z Bogiem przez wiarę, a wiara była im policzona za sprawiedliwość dzięki ofierze Jezusa złożonej dużo później, po ich śmierci. Jeśli jednak coś jest, co łączy postać Enocha i Kościół, to moglibyśmy się jakby odnieść do tego, co jest tym elementem łączącym Enoch i Kościół, to musimy powiedzieć, że wyjaśnienie tego tkwi w tym, kogo przedstawia Enoch. Już mamy krótki czas. Krótko powiem, on wyobraża tę część Kościoła Bożego, która nie zasypiała przy śmierci, nie czekała w grobach na wzbudzenie tych żyjących po roku 1878. Gdy rozumiemy, że Enoch został zachowany od śmierci, od rzeczywistego rozkładu spowodowanego śmiercią, choć nadal, jak powiedzieliśmy, jest pod wyrokiem, czyli z prawnego punktu widzenia jest martwy, to wierzymy, że gdy nadejdzie wyznaczony przez Pana Boga czas, słuszny czas w Bożym planie, zostanie on przywrócony do ludzkiej doskonałości, ze stanu pewnie niewielkiej niedoskonałości, jaką jednak odziedziczył. To samo dotyczy ludzi, którzy będą żyli w czasie, gdy rozpocznie się aktywne naprawianie wszystkich rzeczy na ziemi. Tacy nie będą musieli znaleźć się w grobach i choć jak Enoch w sensie prawnym są umarłymi, jednak ich kara zostanie przejęta przez kogoś innego, przez Chrystusa. Ja myślę, drodzy braterstwo, kończąc ten temat, że ten czas, o którym teraz powiedziałem, już jest chyba całkiem blisko. My oczywiście, każdy z nas oczekuje na ten wspaniały czas, na spotkanie z naszymi bliskimi, którzy teraz śnią snem śmierci. Oczekujemy również na spotkanie z tymi wielkimi bohaterami wiary, wymienionymi przez apostoła Pawła. I myślę, drodzy, że są wśród nas chyba też tacy, którzy tak po cichu liczą na to, że tak jak Enoch, dostąpią restytucji bez wchodzenia do grobu. Chcę tutaj na koniec wspomnieć moją babcię, siostrę Karasia, która też należała do tych, którzy z taką nadzieją jakby patrzyli w przyszłość. Niestety ona zasnęła. Bez względu na to, czy żywi, czy z grobu będziemy wzbudzani, cieszmy się tą wspaniałą perspektywą wspaniałego królestwa i tego, że mamy szansę ubiegać się o życie wieczne w doskonałych warunkach. Oby ten czas przyszedł jak najszybciej. Z tych rozważań życzę sobie, jak i braterstwu, błogosławieństwa Bożego i dziękuję za wysłuchanie.